No byłby czas, żeby powiedzieć sobie przynajmniej kilkadziesiąt słów na temat wydarzeń, które będą miały miejsce na ziemi w czasie po zabraniu Kościoła. Będzie to czas, w którym Pan Bóg od nowa rozpocznie pracę nad narodem izraelskim. Do tej pory Boże działanie koncentrowało się przeważnie na poganach, którym została okazana Boża łaska, aby i inne narody mogły dostąpić zbawienia. A po zakończeniu okresu łaski Pan Bóg od nowa rozpocznie pracę nad narodem izraelskim. W związku z tym nieprawdą jest, że Izrael został definitywnie spisany na straty i już więcej Pan Bóg do tego narodu nie będzie przemawiał, bo ten naród odrzucił Mesjasza. To prawda. To prawda. Odrzucił Mesjasza. Bracia i siostry, ale my musimy brać pod uwagę fakt, że Pan Jezus umarł na krzyżu nie dlatego, że go Żydzi przybili, tylko że umarł za nasze grzechy. Gdyby go Żydzi nie przebili, to i tak Pan Jezus by musiał umrzeć. I tak dzieło zbawienia musiałoby być wykonane. Tutaj niestety naród izraelski popełnił błąd, bo pomylił się. Ten naród miał zupełnie fałszywe wyobrażenie o Mesjaszu. Ten naród oczekiwał na Mesjasza politycznego. Tego Mesjasza, który przyjdzie i wypędzi z nienawidzonych Rzymian. A ten Mesjasz przychodzi i powiada do człowieka sparaliżowanego: odpuszczone są tobie grzechy. No ten bluźni przecież. Kto może odpuszczać grzechy człowiekowi, jak nie Bóg? No właśnie. No właśnie, a ponieważ był Bogiem, miał prawo przebaczać grzechy. Uważali go tylko za normalnego proroka. Oczekiwali na Mesjasza politycznego. Na dobrą sprawę, dzisiejsi historycy uważają, że Żydzi w tamtych czasach i do dzisiejszego dnia nie zmieniła się sytuacja nic. Woleliby mieć dwóch Mesjaszy. Jeden, który będzie cierpiał, a drugi, który będzie królował. Dwóch Mesjaszy. A tu przyszedł jeden i to akurat nie ten Mesjasz, którego oczekiwali, tylko Mesjasz, który przebaczał grzechy. No i powiedzieli, że oni nie chcą mieć takiego Mesjasza. I do dzisiejszego dnia ta sytuacja się mści na tym narodzie. I ta sytuacja nie zmieni się aż do wielkiego ucisku. Po skończeniu okresu łaski Pan Bóg pozwoli Żydom wrócić do ziemi obiecanej. Na kartach ksiąg prorockich wielokrotnie czytamy o powrocie Żydów do ziemi ojców. Ten powrót miał miejsce i po zakończeniu niewoli babilońskiej. Pierwsza grupa repatriantów pod wodzą Zorobabela wróciła, potem druga grupa repatriantów wróciła pod wodzą Ezdrasza, trzecia wróciła pod wodzą Nehemiasza. Wracali i w późniejszym czasie. No a potem, kiedy naród żydowski odrzucił Mesjasza, został rozproszony pomiędzy wszystkie narody świata. I dzisiaj spośród wszystkich narodów świata Żydzi wracają do swojej ziemi. Pamiętamy lata 80., kiedy była wojna domowa w Etiopii i rebelianci zbliżali się do stolicy państwa Addis Abeby i były rozmowy pomiędzy istniejącym rządem i rebeliantami, a władzami w Izraelu, żeby wypuścić kolorowych Żydów z Etiopii, zwanych falaszami. Pamiętacie tą historię? Była akcja Salomon i tak dalej, i tak dalej. Samoloty kilka razy dziennie kursowały pomiędzy Tel Awiwem a Addis Abebą i przewieziono kilkadziesiąt tysięcy czarnych Żydów, którzy wrócili do ziemi ojców. Także Pan Bóg otwierał drogi, otwierał możliwości, kiedy przewrócił się system sowiecki, to ostatni prezydent Związku Radzieckiego, pamiętacie jak się nazywał? Jak? Gorbaczow otworzył drzwi dla wszystkich, którzy do tej pory nie mogli uciec z Rosji. Około miliona Żydów, naszych braci w Chrystusie, baptystów, powróciło w tym czasie do Palestyny za czasów Gorbaczowa. I teraz, kiedy rząd izraelski bardzo pilnie obserwuje wszystkich obcych ludzi, którzy znajdują się na terytorium Izraela, jeśli ktoś głosi Ewangelię, od razu go deportują, to tego miliona nie można deportować, bo to nie są misjonarze, to są Żydzi. Swoich nie można deportować. A oni składają świadectwo o Panu Jezusie Chrystusie. Ja mam znajomego brata, mieszka w Jeruzalem i wydaje książki w języku hebrajskim i w języku rosyjskim. Nawet dwukolumnowe teksty Nowego Testamentu po rosyjsku i po hebrajsku i ludzie piszą do niego i on wysyła całe paczki książek i Nowych Testamentów hebrajskich, oczywiście po kryjomu, bo każdy boi się przyznać. A więc jak piszą do niego, a ja dostaję bodajże co drugi miesiąc te informacje z Jeruzalem, to ludzie tylko podpisują się inicjałami. Dziękuję Ci za książki. Miałem możliwość przez te książki, przez Nowy Testament poznać Jeszuę Hamaszijacha. Wiecie, bracia i siostry, to jest bardzo wzruszające, że jeszcze się nie skończył okres łaski, a Pan Bóg już zaczyna prace związane z okresem następnym. Proszę zauważyć, że Pan Bóg zwykle na przełomie różnych okresów, które z grecka nazywają się eonami, pracował w bardzo dziwny sposób. Na przykład, jeszcze nie zakończył się okres zakonu, a już Pan Jezus umarł, ofiary starotestamentowe przestały istnieć, a już istnieje nowotestamentowy lud Boży zwany Kościołem. I przez 40 lat równocześnie stary lud Boży i nowy lud Boży znajduje się w Jeruzalem oczywiście, tak jak prześladował Izmael Izaaka, tak też i wierzący ludzie, nasi bracia z Izraela, cierpieli ze strony Żydów. Największe prześladowanie, jak wiemy, było za Szczepana i to wzniecone przez późniejszego brata, który tyle objawił Kościołowi późniejszego apostoła Pawła. Pan Bóg ma dziwne okresy. A więc jeszcze był okres zakonu, a już następowała łaska i Pan Bóg już pracował w nowy sposób, nie według zakonu, ale według łaski. No i apostoł Paweł musiał oczywiście pewne rzeczy prostować, pisząc list do Galacjan, że jeśli Żydzi będą chcieli wierzyć w Pana Jezusa i równocześnie usprawiedliwiać się zakonem, to Chrystus im nic nie pomoże. I teraz zobaczcie, jest sytuacja bliźniacza w drugim kierunku. Jeszcze nie skończył się okres łaski, a ile Żydów mesjanicznych na terenie całego świata działa po to, żeby zachęcać nawet i wierzących z pogan do modlitwy, aby modlić się o naród izraelski, aby Żydzi mogli poznać Pana Jezusa. I ja znam wierzących ludzi w Anglii, którzy raz w roku jeżdżą do Jeruzalem na targi książki i tam mają regularne, oficjalne stanowiska z Bibliami hebrajskimi, z Nowymi Testamentami hebrajskimi i to idzie na tysiące. I tego oficjalne władze nie są w stanie przytrzymać. Ale jeśli znaleźliby jakiegoś misjonarza, który prowadzi właśnie taką działalność nawracania Żydów na chrześcijaństwo, to od razu eksmitują. Także potrzeba dużo mądrości i dużo umiejętności, żeby misjonarze nie dali się zdemaskować i żeby mogli dalej głosić Ewangelię, aby Słowo Boże mogło dotrzeć. Ja co jakiś czas spotykam książki na temat tego, ilu to już rabinów poznało Pana Jezusa. I oni oficjalnie się wypowiadają, że oni wierzą w Boga, ale oni wierzą też w Pana Jezusa Chrystusa. Nieprawdą jest to, że Żydzi zarzucają chrześcijanom, że chrześcijanie wymyślili Boga, który ma syna. Nieprawda. To nie chrześcijanie wymyślili. Wiecie, gdzie to napisane? Że Bóg ma syna? W Starym Testamencie. Oczywiście, w Psalmie drugim. Prawda? To jest pierwszy psalm mesjaniczny. Tyś jest syn mój umiłowany. Tak. A teraz jeszcze jedno miejsce. Księga Przypowieści jest bardzo ciekawa pod tym względem. Jeden z ostatnich rozdziałów Księgi Przypowieści. Trzydziesty rozdział. Księga Przypowieści, 30 rozdział. Może wiersz 4. Kto wstąpił na niebiosa i zstąpił? Pan Jezus powiada, nikt nie wstąpił. Prawda? Tylko ten, który wstąpił. Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Wiadomo, kto ma władzę trzymać wiatr w swoich dłoniach. Dalej, kto owinął wody płaszczem? Tyle oceanów, tyle mórz. Pan Bóg położył granice i tych granic nie można przekroczyć, chyba że Pan Bóg dopuści na takie zjawisko jak tsunami. ale to jest Boże przyzwolenie. Dalej. Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? Jakie jest Jego imię? A jakie jest imię Jego Syna? Przecież to jest napisane nie w liście do Rzymian, tylko w kanonie Starego Testamentu. Co to, Żydzi nie czytają Księgi Przypowieści? Zarzucają chrześcijanom, że wymyślili Boga, który ma Syna. Nie! To myśmy się od Żydów dowiedzieli, że Bóg ma Syna. Bracia i siostry, i to są ważne rzeczy. I dobrze jest, kiedy mamy świadomość tego, że dzieją się dziwne rzeczy w Izraelu. Kiedy było proklamowane państwo izraelskie 14 maja 1948 roku, w Izraelu było raptem 650 tysięcy Żydów. Teraz jest ich około 7 milionów. Około 7 milionów Żydów. Oczywiście wielu Żydów jest sfrustrowanych tym, że tam nie ma spokoju. Nie może być spokoju tam, gdzie odrzuca się księcia pokoju. Pod koniec 9 rozdziału Księgi Daniela, że jest napisane, tam będzie ustawiczne spustoszenie. I to spustoszenie będzie tak długo, aż przyjdzie ten, który spustoszenie obróci, umilknij, ucisz się. Ten, który ma władzę też i nad rzekami, i nad morzami. A więc wracają Żydzi do ziemi ojców. Na temat powrotu Żydów u proroków Starego Testamentu, wiecie, to jest powódź. Nie będę czytał wielu tekstów, dlatego że to nie ma sensu. To szkoda czasu. Ale jedno jest pewne, że prorocy mówią, że powrót Żydów będzie dwojaki. Najpierw Żydzi wracają dlatego, że chcą. Żydzi mają takie hasło: następna Pascha w Jeruzalem. I starają się wracać do ziemi ojców. Tam władze im zapewniają możliwe warunki, chyba najlepsze na świecie. Pomimo tego, że nie ma spokoju i nie ma bezpieczeństwa. Gdyby nie zbrojenie, w Izraelu byłby najwyższy poziom dobrodziejstwa na całym świecie. W kraju, który przed 60 laty nie miał nic, nawet flagi swojej nie miał. Nic nie miał. Był, jak to mówi się, goły, bosy i do domu daleko. Ten naród dzisiaj ma wszystko. Ale przyjdzie dzień, kiedy ten naród nie będzie chciał wracać. Dlatego, że w innych narodach będzie zaczynać się ruch zwany antysemityzmem, który tu i ówdzie gdzieś się tam pojawia, nawet i w naszym kraju od czasu do czasu jest aktualny, jedwabne, niejedwabne. Ale przyjdzie dzień, kiedy będzie to zjawisko powszechne. I Żydzi znajdą się pod pręgierzem, że będą musieli uciekać. Dokąd? Do ziemi ojców. I prorok Jeremiasz na ten temat mówi w 16 rozdziale swojej księgi. To proroctwo Słowa Bożego jest na pewno dobrze nam znane, ale ja może tylko zacytuję jeden wiersz. 16. Księga Jeremiasza 16:16. Oto ja poślę po wielu rybaków, mówi Pan, i ci ich wyłowią. Jeśli nie pojadą w dobrowolnym wyjeździe, to będą musieli pojechać przymusowo. Będzie taka presja, że będą musieli wyjechać. Pamiętacie, co się działo w naszym kraju w 68 roku? Ostatnia grupa Żydów wyjechała, no i zaczął się kryzys. I dzisiaj, jak Żydów jest około 15 tysięcy, to dobrze. Kto się was dotyka? Dotyka się źrenicy mojego oka. Pan Bóg mówi, wy poganie, nie zapomnijcie o tym. Ja wprawdzie karałem mój naród przez Babilończyków, ale to, co oni za dużo zrobili, to ja na nich w dwójnasób wykonam. Pan Bóg zastrzega sobie, że on ma specjalną miarę kary dla narodu wybranego. Poślę po wielu rybaków i ci ich wyłowią. Potem poślę po wielu myśliwych i ci ich upolują na każdej górze, na każdym pagórku i w rozpadlinach skalnych, czyli na całym świecie. Izajasz w 11 rozdziale powiada, powiem do północy wypuść, a do południa nie zatrzymuj. I przyjdą i ze wschodu, i z zachodu, i z południa, tak jak powiedział Pan Jezus w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, przy okazji swojego przyjścia mówi tak, 30 wiersz, Mateusz 24, 30 i 31. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. Aniołowie zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata i wrócą do ziemi ojców. Mówi o tym Zachariasz w 13 rozdziale, mówi o tym Ezechiel w 21 rozdziale. Oczywiście Pan Bóg powiada, to nie znaczy, że na granicy Izraela nie będzie filtra. 1/3 wejdzie, a 2/3 zostanie wyrzucone. I apostoł Paweł miał rację, kiedy powiedział, że nie wszyscy, którzy się nazywają Izraelem, są Izraelem. My o tym dobrze wiemy, jeśli ludzie mówią, ja należę do Kościoła, to my mówimy, no dobrze, tylko czy ty należysz do żywego Kościoła, czy nie do żywego Kościoła, bo to jest istotne. Wielu naszych rodaków przyznaje się do jakichś tam ram religijnych, ale nie chodzi o przynależność. Paweł był faryzeuszem, był według tej najsurowszej, żydowskiej grupy faryzeuszy, należał do tej najsurowszej sekty żydowskiej, a Pan Jezus mu mówi, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I dlatego przyjdzie dzień, kiedy Pan Bóg zgromadzi Izraela ze wszystkich narodów. Co powiedzą wtedy ci tak zwani chrześcijanie, którzy mówili, że naród izraelski jest już definitywnie odstawiony w odstawkę? Że już więcej Pan Bóg nie będzie z tym narodem postępował? Pan Bóg od nowa rozpocznie swoją pracę, jak to jest opisane w 9 rozdziale Księgi proroka Daniela. I w tym czasie, kiedy Żydzi wrócą do ziemi ojców, zostanie wybudowana świątynia. To miejsce jest puste w tej chwili. To jest na północ od tej stojącej w samym środku płaszczyzny świątynnej kopuły skały. To jest miejsce wystarczająco duże, żeby można było wybudować świątynię. Ciekawa rzecz była w latach 70. Nie wiem, czy słyszeliśmy o tym, że przyleciał do Izraela jakiś szalony człowiek z Australii, który uważał się za Bożego pomazańca i podpalił meczet Al-Aqsa. To jest ten, który znajdował się na południe, na płaszczyźnie świątynnej. Nie ten, który znajduje się w samym centrum, ten ośmiokątny, który pokazywany jest tą złotą kopułą jako emblemat Jeruzalemu, ale ten drugi, taki prostokątny na południowym cyplu płaszczyzny świątynnej. Podpalił to. A ponieważ są tam wąskie uliczki, hydrantu nie było, porządnie został ten meczet nadszarpnięty. I władze izraelskie, które niestety w dalszym ciągu nie mają dostępu do płaszczyzny świątynnej, zresztą z własnej też przyczyny, dlatego że Pan Jezus zapowiedział, że poganie będą deptać teren świątynny, aż dopełnią się czasy pogan, tak? Łukasz 21-24. W związku z tym Żydzi sami pozbawili się dostępu, bo przecież Dajan, który w wojnie sześciodniowej zdobył teren świątynny, ciepłą rączką oddał jordańskiej policji władzę nad płaszczyzną świątynną i teraz nikt nie ma prawa wejść na teren, który kiedyś zajmowała świątynia z Żydów, bo od razu jest alarm. Od razu będzie intyfada, czyli powstanie arabskie. Pamiętacie tego jednego z ostatnich premierów, który tam wszedł? No i wielkie halo na cały świat, bo Żyd wszedł na teren świątyni, na teren płaszczyzny świątynnej. I kiedy władze Izraela zwróciły się do Arabii Południowej, bo Arabia Południowa ma bezpośrednią władzę nad płaszczyzną świątynną, aczkolwiek sprawuje to poprzez policję jordańską, to jest, nazywa się to Kfar, czy Kaf, coś w tym rodzaju. To jest jakiś skrót arabski. Zwrócili się do tego komitetu w Lidze Arabskiej, żeby zrobili porządek, bo przecież na terenie świątynnym nie ma hydrantu. No i ci wszyscy mądrzy Arabowie kamieniami rzucać potrafią, ale przekopać hydrant to oni są za głupi. Zresztą to jest jeden z najgłupszych narodów na świecie. Notabene. No i ci Arabowie postanowili zwrócić się do władz Izraela z zezwoleniem na wybudowanie hydrantu. No i rząd izraelski oczywiście przyklasnął i zaczęli budować hydrant. No, doprowadzić z jednej z najbliższych uliczek hydrant to jest kwestia dwóch dni. A to pół roku robiono dokładne wykopy na tym miejscu, gdzie jest meczet Al-Aqsa. Zrobiono dokładne mapy i stwierdzono, że z płaszczyzny świątynnej, z terenu świątyni Salomona prowadziły schody do podziemi. O tym nikt do tej pory nie wiedział. Dopiero dokładne przekopanie terenu, i to przekopali całe metry sześcienne ziemi, zresztą niepotrzebnie, tylko po to, żeby zrobić plany architektoniczne, i zrobiono plany, i w tej chwili naród izraelski dokładnie wie, że cały teren świątynny jest podbudowany kilkoma płaszczyznami piwnic, które znajdują się pod terenem świątynnym. Doprowadzono hydrant oczywiście na teren świątynny, żeby Arabowie mieli w razie, gdyby ktoś podpalił, nie potrzeba było wąskimi uliczkami przejeżdżać z wodą dosyć daleko, a w międzyczasie Izraelici dokładnie zbadali teren świątynny i wiedzą o tym, że można na terenie świątynnym wybudować świątynię bez zgody Arabów. Oczywiście tej świątyni nie wybudują. Póki Kościół jest na ziemi, świątynia wybudowana nie będzie. Chyba że zmienią się Boże plany. Ale proszę zobaczyć, ponad 60 lat od 1948 roku, w 2008 roku było lat 60. A więc z górą ponad 60 lat Izrael istnieje, a dalej swojej świątyni nie ma. Ale kiedy ta świątynia zostanie wybudowana, Antychryst w niej zasiądzie, a w połowie wielkiego ucisku każe oddawać sobie boską cześć i okaże się, że ten wybór, którego dokonał Izrael, był znowu chybiony jak poprzednio. Ale w tym czasie Antychryst rozpocznie wielkie prześladowanie, będzie mordował, będzie niszczył. Kto nie przyjmie pieczęci Antychrysta 666, ten będzie musiał przypłacić śmiercią męczeńską. I w tym najbardziej dramatycznym momencie Pan Jezus przyjdzie, Jego nogi staną na Górze Oliwnej i rozpocznie robienie porządku. Ten porządek będzie okrutny, bo jest napisane, że tą bronią, która była zgromadzona do ostatniej wojny narodów, Izraelici będą palić 7 lat. Natomiast grabarze izraelscy przez 7 miesięcy będą grzebać wszystkie ciała ludzi, którzy zginą w tej ostatniej wojnie narodów. I Słowo Boże powiada, że minie 75 dni od wyznaczonej daty końca wielkiego ucisku, a Pan Jezus Chrystus rozpocznie panowanie, którego władza będzie od morza do morza i tak jak powiedział Gabriel do Marii, Jego królestwu nie będzie końca. I przyjdzie taki dzień, kiedy jego małżonka, jako ta ozdobiona w złoto z Ofir, zasiądzie po jego prawicy i on zasiądzie na tronie Dawidowym, tak jak Pan Bóg obiecał. Ja postanowiłem króla na Syjonie. Czy się to komuś podoba, czy nie? On będzie królował. I wtedy na terenie świątynnym, który oczywiście będzie podlegał różnym zmianom topograficznym, ponieważ pod koniec 16 rozdziału jest napisane, że będzie tak wielkie trzęsienie ziemi, że wszystkie wyspy, jakie istnieją na świecie, znikną z powierzchni ziemi. Biedna Australia, Grenlandia, już nie mówiąc o naszych Anglikach, prawda? Nastąpi zmiana topografii w centralnym punkcie świata. Góra Syjon będzie najwyższą ze wszystkich gór, jak mówi drugi rozdział Izajasza i czwarty rozdział Micheasza. I tam na tej górze zostanie wybudowana świątynia, w której staną nogi tego, którego odrzucono i który będzie królował i który będzie panował na wieki wieczne i jego panowaniu nie będzie końca. Bracia i siostry, taka wspaniała perspektywa maluje się przed nami. Czy nie warto czekać? Jeśli wam ktoś powie, że Pan Jezus nie przyjdzie, to mu powiedzcie, że jest beznadziejnym. Dlatego, że Pan Jezus przyjdzie. On może przyjść, zanim się stąd rozejdziemy. Jedno jest pewne, że On przyjdzie w momencie, w którym najmniej się tego spodziewamy. Ale zakończę takim powiedzeniem ciutkę oklepanym z kaznodziejskiej łączki. Taki wierzący szewc był, który mówił, że ja czekam na Pana Jezusa. Ale żeby mi się nie nudziło, to naprawiam ludziom buty. Naprawiajcie buty. Nie szyjcie ludziom buty. Wiecie, co to znaczy szyć buty komuś? Źle o nim mówić. A jest powodów do mówienia o kimś zawsze. Jeśli mówi długo, to gaduła. Jeśli mówi krótko, nie przygotował się. Jeśli ubrał się elegancko, to modniś. Jeśli ubrał się byle jak, to łachudra. I tak dalej, i tak dalej. Można mieć tysiące powodów, żeby komuś szyć buty. Nie szyj butów, tylko naprawiaj buty. Staraj się tak to robić, aby ludziom ułatwiać życie w oczekiwaniu na Pana Jezusa Chrystusa. Luter powiedział kiedyś bardzo znane słowa. Gdyby nawet dziś po południu miał przyjść Pan Jezus, to jeszcze rano zasadzę drzewko. Apostoł Paweł powiada, mamy pracować, bo kto nie pracuje, niechaj nie je. Pracować tak, żeby nie wyglądało, że my czekamy z założonymi rękami. My mamy mnóstwo pracy do wykonania. I w tej pracy niestrudzenie czekajmy na Pana Jezusa Chrystusa. Lada chwila usłyszymy dźwięk. Ja wprawdzie troszkę głuchnę, ale ten dźwięk ja usłyszę. Dźwięk trąby, kiedy pojawi się nasz zwycięzca z Golgoty, promieniejący Pan Jezus Chrystus ze znakami od gwoździ i powie, pójdź, sługo dobry, abyś mógł odziedziczyć to, co przygotowane dla ciebie. Bracia i siostry, to jest wspaniała, cudowna, świetlana nadzieja. My nie mamy ciemnej karty przed sobą. To nie jest mur do nieprzebycia. My nie idziemy na ślepo. My nie idziemy w nieznane. My nie idziemy donikąd. My mamy świetlaną przyszłość. Nasza podróż zakończy się na obłokach, kiedy ujrzymy go takim, jakim jest. I będzie to nagle, kiedy zostaniemy przemienieni. Zostawimy tą trzecią nogę. Zostawimy tabletki. Zostawimy wszystko. I pójdziemy, aby być z Nim na wieki. Aby być Jego radością. Aby cieszyć się Nim przez całą wieczność. Ja przypuszczam, że to będzie wspaniały dzień. I tak się modlę, abym mógł tego dnia lada chwila doczekać. Bracia i siostry, tego wam i sobie życzę. Pan Jezus przyjdzie? Przyjdzie. Na pewno przyjdzie? Na pewno przyjdzie. On przyjdzie, bo on tak obieca. Słowa jego są pewne i prawe. 319 razy w Nowym Testamencie. I ostatnie słowa, duch i oblubienica mówią, przyjdź. A Kościół co mówi? Nie przyjdzie. Przyjdź, Panie Jezu. Amen.